się więc poznać, usilnie poznać Pana. Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Cóż Ci mam uczynić, Efraimie? Cóż Ci mam uczynić, Judo? Wszak Wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałam ich przez proroków, zabijałam ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga nie całopalę.
Cierpliwie.
przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka. Nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Nie wyleję mego srogiego gniewu. Nie chcę ponownie niszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród Ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Jakże mógłbym Cię porzucić, Efraimie, zaniechać Ciebie, Izraelu? Nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu.
Ukryciu płakać będę, do nieba. Witam wszystkich słuchaczy, braci i siostr, siostry i oraz wszystkich przyjaciół prawdy boskiego planu. Dzisiejszy temat, jakim będę chciał się podzielić, jest raczej znany tym, którzy byli tydzień temu z nami, bo była wtedy część pierwsza i wtedy też zapowiedziałem, że będzie część druga i akurat nawet nie minął tydzień i ta część druga dzisiaj będzie mogła się pojawić. Pewnie też pamiętają ci, którzy słuchali wtedy albo zdążyli wysłuchać z odsłuchu, tak już po jego wygłoszeniu, że na końcu pierwszej części wykładu zadają taką zagadkę słuchaczom do domu, taką pracę domową, żeby przed następnym naszym spotkaniem w formie wykładu spróbowali znaleźć trzeci rodzaj dziesięciny. Muszę powiedzieć, że miałem jeden telefon od jednego brata, który znalazł tą dziesięcinę. Oczywiście otrzymał pewną podpowiedź ode mnie, w której księdze mojżeszowej to jest i wiedząc, która to jest księga mojżeszowa, znalazł ten trzeci rodzaj dziesięciny. No ale najpierw dwa, trzy słowa na temat tych dwóch rodzajów dziesięcin, które omówiliśmy wcześniej. Przypomnę w ogóle, że temat naszego wykładu to jest trzy dziesięciny zakonu. I z tego tematu trzy dziesięciny zakonu zdawaliśmy omówić za pierwszym razem, tydzień temu, dwa pierwsze rodzaje. Pierwszy rodzaj, wszystkim bardzo doskonale znany, to ta dziesięcina, którą Żydzi, każdy Żyd musiał płacić na rzecz Lewitów i powiedzieliśmy sobie, że jest to nie 10%, ale 100% tego wszystkiego, co naśladowcy Jezusa, dzieci Boże, powinny w poświęceniu oddać Bogu. Takie było to znaczenie. A drugi rodzaj dziesięciny, który sobie też wtedy omówiliśmy, to była dziesięcina, którą z kolei Lewici płacili z tej dziesięciny, którą otrzymali od ludzi, na rzecz kapłanów. I ta dziesięcina, którą Lewici płacili na rzecz kapłanów, to oznaczała, no miała to samo znaczenie, też poświęcenie, ale poświęcenie tych osób, które pokazane są w Lewitach. A w Lewitach w wieku Ewangelii pokazani są usprawiedliwieni z wiary. Czyli ci, którzy spotkali się na swojej drodze Jezusa, może najpierw odczuli pokutę w swoim sercu, potem spotkali Jezusa jako tego, który za nich umarł, jako swojego Zbawiciela i z tego powodu stali się częściowo poświęconymi. Mówimy częściowo poświęconymi, ponieważ nie byli zdolni do poświęcenia się pełnego do ofiary, do rezygnacji z wszystkiego, co ten świat ma do zaoferowania, do rezygnacji z wszystkiego, co sami mają w sobie do zaoferowania i do skorzystania, ale zrezygnowali z grzechu i błędu. Dlatego mówimy o nich jako albo częściowo poświęconych, albo jako poświęconych do sprawiedliwości, w przeciwieństwie do tych, którzy byli poświęceni do ofiary i którzy stali się w jego Ewangelii kapłanami. I oni właśnie w tej swojej dziesięcinie pokazywali to swoje częściowe poświęcenie albo powiedzmy poświęcenie do sprawiedliwości. Tu podkreślam, jest to przy okazji bardzo dobry kolejny, jeden z licznych dowodów, że tak zwani tymczasowo usprawiedliwieni albo usprawiedliwieni z wiary, którzy nie są w pełni poświęceni, są mimo to uważani za poświęconych. I z pewnością nauka, że jeżeli ktoś się nie poświęci, a pokutuje i wierzy w Jezusa, to traci swoje usprawiedliwienie dlatego, że się nie poświęci, no znajduje kolejne potwierdzenie w Biblii, że jest inaczej, że ci, którzy pokutują i trzymają się Jezusa całe swoje życie, nawet jeśli się nie poświęcają, nie tracą z powodu braku poświęcenia swego usprawiedliwienia, tylko są pokazani nawet tutaj w tej dziesięcinie, jaką składali Lewici, jako ci, którzy przez Boga uważani są za poświęconych do sprawiedliwości, nie do ofiary, do sprawiedliwości, ale jest to pewnego rodzaju poświęcenie. Gdyby wszyscy chrześcijanie byli tak poświęceni, jak pokazane jest to w dziesięcinie Lewitów, to świat byłby o dużo, dużo, dużo lepszy. Gdyby byli poświęceni do sprawiedliwości, czyli odmawiali grzeszenia i odmawiali błądzenia. Świadomie by nie grzeszyli, świadomie by nie błądzili. Wystarczyłoby to, tylko żeby to działało w przeważającej mierze chrześcijan i już świat byłby dużo lepszy. Wciąż byłyby choroby i umieranie, ale świat byłby dużo, dużo lepszy, ale niestety tak nie jest, bo większość chrześcijaństwa, większość chrześcijan jest niepoświęcona w żaden sposób, ani w pełni, ani nawet częściowo do sprawiedliwości. Są tak zwanymi nominalnymi chrześcijanami, co praktycznie sprowadza się do tego samego, że są poganami. Są tak samo, na takim samym stanowisku jak poganie, bo wyznawanie na ustach Boga i Jezusa, a sercem bycie innym niż się na ustach wyznaje, nie kwalifikuje nikogo do żadnego rodzaju poświęcenia, ani do żadnego prawdziwego chrześcijaństwa. No co najwyżej nominalnego z nazwy. Tyle tytułem przypomnienia naszych dwóch rodzajów dziesięcin, jakie do tej pory omówiliśmy. Dzisiaj przechodzimy do trzeciej i ostatniej dziesięciny albo trzeciego, ostatniego rodzaju takiej dziesięciny. Będzie on chyba najdziwniejszy ze wszystkich trzech. Jest raczej powszechnie nieznany, dlatego tym bardziej jest warty poznania jako taki, że w ogóle był, a dla nas jeszcze będzie ciekawsze znaczenie, co się pod tym kryje. Była taka trzecia dziesięcina, trzeci rodzaj dziesięciny. No i zaraz jak się dowiemy, co to była za dziesięcina, to się bardzo wszyscy na pewno zdziwimy, ale jednocześnie się jeszcze bardziej będziemy dziwić, jak będziemy poznawać rzeczy związane z tą dziesięciną, a potem jeszcze o pewne ogólne uwagi na temat wykupywania dziesięcin. To jest nasze zadanie na dzisiaj. Poznać, zrozumieć trzeci rodzaj dziesięciny, jak również pewne sprawy związane z ich wykupem. Ten trzeci rodzaj dziesięciny to dziesięcina, która pozostawała do dyspozycji tego, który ją dawał. Czyli tą dziesięcinę, trzeci rodzaj, Żydzi mogli jeść sami oraz dzielili się z nią tymi, którzy byli w potrzebie. Była taka dziesięcina. Zobaczmy, 5 Mojżeszowa, 14 rozdział i przeczytamy sobie fragment od 22 do 29. 5 Mojżeszowa, 14, zaczynamy od 22 i będziemy czytali do końca rozdziału. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole. Na miejscu, które Pan wybierze, na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem, Bogiem Twoim, dziesięcinę z Twego zboża, wina, oliwy oraz pierworodnych Twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga Twego, po wszystkie dni. Jeśli jednak droga będzie dla Ciebie za daleka i nie będziesz mógł jej tam zanieść, gdyż miejsce, które obierze Pan, Bóg Twój, aby tam złożyć swoje imię, będzie zbyt oddalone od Ciebie, kiedy Pan, Bóg Twój Cię pobłogosławi, to może się spieniężyć i zawiniesz pieniądze w swoje ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze Pan, Bóg Twój. I wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie Twoja dusza, z bydła, owiec, napoju, wina upajającego i wszystkiego, czego zapragnie Twoja dusza. I będziesz tam jadł przed Panem i będziesz się weselił, Ty i dom Twój. Oraz Lewita, który jest w Twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z Tobą. Pod koniec trzech lat oddzielisz całą dziesięcinę z Twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach. Wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma działu i dziedzictwa z Tobą, oraz obcy przybysz i sierota i wdowa, którzy są w Twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby Ci błogosławił Pan Bóg Twój w każdym dziele Twojej ręki, które będziesz wykonywał. Taka to była ta trzecia dziesięcina. Skoro w przypadku tej dziesięciny ofiarujący miał ją spożywać samemu oraz dzielić się nią z potrzebującymi, łącznie z Lewitą, czy jakby Lewici mogli jeszcze dodatkowo wspomóc swoje dziesięciny tym rodzajem, prawda, to musi ona oznaczać coś, co taka osoba poświęcona dostaje w związku z swoim poświęceniem, jakąś nagrodę za to, że się Bogu poświęciła. Czy mamy coś takiego w Biblii? Czy gdzieś takiego jest w Biblii, co by wskazywało, że jest to pewnego rodzaju zapłata dla poświęconego za to, że jest poświęcony, pewne błogosławieństwa tu i teraz, w tym życiu, które są tylko i wyłącznie dlatego naszym udziałem, że jesteśmy poświęconym ludem Bożym, że się Mu poświęciliśmy. Jest coś takiego. Zobaczmy do Mateusza, słowa naszego Pana, 19 rozdziału. Nasz Pan nie nazywał tego trzecim rodzajem dziesięciny, ale na pewno to rozumiał. Zostawił zrozumienie na przyszłość, a sam powiedział o tym po prostu wprost. Mateusz 19, rozdział 27, werset. Piotr zadaje pytanie w imieniu innych uczniów. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? I odpowiedź naszego Pana w 29 wersecie. Każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Stokroć tyle otrzyma, ten stokroć to jest nagroda w tym życiu, a jeszcze odziedziczy żywot wieczny, czyli można powiedzieć, no nagroda, zapłata niebywała, niebywała. Oczywiście nas interesuje stokroć, bo życie wieczne nie jest częścią tej dziesięciny. Ten trzeci rodzaj dziesięciny do skorzystania przez samego Żyda oraz przez tych, którzy byli w potrzebie wokół tego Żyda, to jest to, co otrzymujemy do takiego błogosławieństwa w tym życiu. To jest w ramach tego stokrocia. Czyli można powiedzieć, trzeci rodzaj dziesięciny, który miał być do dyspozycji składającego oraz do dzielenia, do podziału się, do dzielenia się z tą dziesięciną z innymi, którzy byli w potrzebie, to nic innego jak stokroć. Nagroda stokrocia, o której wspomina nasz Pan. I w tej rozmowie z tym bogatym młodzieńcem, prawda, bo wiemy, że te słowa były po rozmowie naszego Pana z pewnym bogatym młodzieńcem. I w tejże rozmowie z bogatym młodzieńcem Jezus potwierdza, że stokroć jest pewnego rodzaju zapłatą. Zobaczmy, jak to robi. Mateusz 19, czyli ten sam rozdział, który mieliśmy przed chwilą, kto nie zamknął, to ma już gotowe. I werset 21, prawda? Bierzemy tylko to, co najważniejsze, bo nie mówimy o rozmowie naszego Pana z bogatym młodzieńcem, ani znaczenia tych wszystkich rzeczy, tylko wyłapujemy to, co nas interesuje. I odpowiedź naszego Pana. Jeśli chcesz być doskonały, bo on, prawda, wcześniej powiedział, że próbuje wykonywać zakon, ale życie wieczne z tego tytułu nie staje się jego udziałem. Więc nasz Pan mówi, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Co nas najbardziej interesuje? Po prostu jedno słowo z tej odpowiedzi naszego Pana. Idź, znaczy idź nas nie interesuje, sprzedaj. Gdy on go pyta, jeśli chcesz, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne, nasz Pan mówi, idź i sprzedaj, z naciskiem na sprzedaj, bo to tym jednym słowem jest słowo sprzedaj. Jeżeli nasz Pan mówi, sprzedaj wszystko, co masz, to znaczy, że spodziewa się, że jak sprzedam, to dostanę zapłatę. Transakcja handlowa nie polega na tym, że ja przychodzę, coś komuś daję, on mówi dziękuję i idzie sobie, zabiera moje rzeczy. Ja mówię, a proszę Pana, ja nie przyszedłem dać, ja przyszedłem sprzedać. Tutaj Jezus mi powiedział, że mam sprzedać wszystko, co mam, czym jestem, no jak sprzedaję, to chyba coś za to dostanę. I tak rzeczywiście jest. Bóg, tutaj nasz Pan chciał pokazać, że właściwie, żebyśmy się nie czuli tak źle, jako ci, którzy nic nie mają, bo prawda jest taka, że my nic, jako grzesznicy, nie mamy Bogu do sprzedania, do zaoferowania. Ale Jezus chce poprawić nasze samopoczucie, grzesznika samopoczucie i mówi, że możesz przyjść do Boga i sprzedać wszystko, czym jesteś, co masz, a Bóg ci zapłaci stokrocie w tym życiu i jeszcze życiem wiecznym. Więc to tutaj, prawda, jak to zwykle często bywa u Boga, u Jezusa, mówią z punktu widzenia tak z pełnego zrozumienia dla tego grzesznika. Tak, żeby grzesznik nie czuł się źle. Żeby się poczuł, że coś tam jednak sobą reprezentuje, bo ma coś Bogu do sprzedania. Gdybyśmy ten stokroć wzięli pod lupę i tak chcieli zobaczyć, co się w tym stokrociu kryje, to okaże się, że rzeczywiście jest on bardzo, bardzo bogaty. Bo w ramach tego stokrocia mamy już tu i teraz w tym życiu społeczność z Bogiem, Jezusem i braćmi. Czy zdajemy sobie sprawę i rozumiemy, że większość braci nie znalibyśmy, gdyby nie prawda? Bo nie wszyscy wprawdzie jesteśmy połączeni więzami rodzinnymi. Często bywa, że tak. Ale więcej braci wprawdzie nie jest z nami połączona więzami rodzinnymi niż jest. Zatem nigdy nie znalibyśmy tych wszystkich braci w naszym kraju, w Polsce, których znamy. A przecież wiemy, że znamy jeszcze braci poza granicami. I to nie Polaków, którzy wyemigrowali, ale braci innej narodowości, to już w ogóle nie mielibyśmy szansy w ogóle nigdy ich poznać, a tak znamy braci i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii, niektórzy znają we Francji, ja akurat tam za bardzo nie znam chyba nikogo, ale ogólnie bracia znają. Czyli społeczność z Bogiem, Jezusem i braćmi, tu i teraz w tym życiu. Pierwszy element stokrocia. Drugi element stokrocia to pokój, radość oraz wszystkie inne owoce ducha. Ktoś powie, to jest stokroć? No tak. Bo jeżeli mamy pokój, radość i różne inne owoce ducha, to dzięki temu łatwiej nam znosić trudności życia, które w tym życiu nas następują, na nas przychodzą. Przecież te trudności życia, te różne problemy, doświadczenia są udziałem także tego świata. To nie jest coś, co tylko lud Boży przechodzi. I ludzie tego świata, gdy mają różnego rodzaju problemy, przez które przechodzą, no to nie mają pokoju, radości i wielu różnych innych owoców ducha, które mogłyby ich pocieszyć i wesprzeć. Chociażby brak nadziei na królestwo, które się zbliża. O ile to ułatwia przechodzenie przez to, przez co przechodzimy i jeszcze będziemy musieli przechodzić. To jest korzyść doczesna tu i teraz. Trzeci element stokrocia to poznanie boskiego planu, boskich zamierzeń. Dzięki temu mamy zrozumienie, co się dzieje na świecie. Nie musimy wcale znać dokładnej daty wejścia ziemskiej fazy królestwa. Rozumiemy, co się dzieje na świecie, rozumiemy, co się będzie działo i że tak być musi. Jaka to jest pomoc i wsparcie od razu, żeby przechodzić te wszystkie pandemie, epidemie, uciski, problemy ekonomiczne, jakie wojny, cokolwiek nie było. Jest to ogromna pomoc i wsparcie. Poza tym nie angażujemy się w żadne partie polityczne ani próby reformowania tego świata, ponieważ wiemy, że ten świat jest niereformowalny. A świat tego jeszcze nie rozumie. Świat myśli o kolejne wybory. Apeluję, mówię, o to następne wybory będą, to pamiętajcie, żebyście poszli na wybory, żebyście wybrali tych właściwych. Są ci właściwi gdzieś w tym świecie? jacy, którzy są, z której partii są ci właściwi, a z której partii są ci niewłaściwi. Oni się przecież niczym nie różnią poza nazwą i obietnicami wyborczymi, które zwykle są bardzo, bardzo wspaniałe i piękne, a wyniki, efekty są zwykle zawsze takie same. I tak jest od lat, ale ludzie jeszcze tego nie zrozumieli. My to rozumiemy i nie podejmujemy daremnego, zbytecznego, nie mającego nadziei przynieść trudu ani wysiłku. To wszystko jest niereformowalne i skazane przez Boga na zniszczenie jako niebiosa i ziemia obecnego złego świata, w których nie mieszka prawda ani sprawiedliwość i one są do zastąpienia. Nie do reformowania, tylko do zastąpienia, usunięcia, zniszczenia i zastąpienia nowymi niebiosami i nową ziemią, nową organizacją duchową i nową organizacją społeczną wśród ludzi. To, my to wiemy i jesteśmy zwolnieni od tych wszystkich wysiłków daremnych, od rozczarowań, które potem przychodzą. Tam ktoś potrafi popierać jakąś partię, a potem jak ona go zawiedzie, to się pójdzie, obleje benzyną i podpali w Warszawie na jakimś placu, no bo zawiodło wszystko to, w czym pokładał nadzieję. My się nie będziemy musieli na początku Królestwa podpalać benzyną, bo Jezus nas zawiedzie. Kolejny element stokrocia to przywileje służby. A tutaj się ktoś może zdziwić, przywileje służby, to czy nie lepiej leżeć, nic nie robić, żeby nam usługiwano? To byłaby fajna korzyść, gdyby mi Bóg w tym życiu takie warunki zapewnił. No, dla tych, którzy są dziećmi Bożymi, przywileje służby są nagrodą, są radością. Przy okazji jest to bardzo dobry sprawdzian, jakiego kto w sobie ma ducha, jakie cechy w sobie rozwija, albo rozwinął do tej pory i wciąż rozwija. Gdyż przywilej służenia doceniany jest tylko przez tych, którzy mają ducha podobnego do ducha, czyli usposobienia charakteru Boga i Chrystusa. Czyli tylko lud Boży ma takie usposobienie. Wszyscy inni niż lud Boży wolą, gdy to im się służy, a nie gdyby oni służą komuś innemu. Przywołam tutaj znowu Mateusz 20, czyli ja nie zamknąłem Biblii, mam otwartą gdzie trzeba. Mateusz 20, od 25 do 28, wtedy kiedy uczniowie myśleli, kto z nich będzie większy, jak to zrobić, żeby być większymi. No i nasz Pan wykorzystał te ich rozważania, żeby pewną lekcję im przekazać. I w tym właśnie Mateusza 20, począwszy od 25 do 28, czytamy. Wiecie, nasz Pan do uczniów, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie, tak jak im się podoba. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Wielkość poprzez służbę. Chcesz być jeszcze większy? Jeszcze więcej służ. A jeszcze być jeszcze większy? No to jeszcze więcej służ. I ktokolwiek chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Tam dosłownie jest oddał życie albo duszę swoją na okup za wielu. To jest prawdziwy punkt widzenia dziecka Bożego. Jeżeli ktoś odczuwa inaczej, jeżeli ktoś patrzy na lewo, na prawo, gdzie to są ci bracia, którzy by mi usługiwali, którzy by mi zrobili to albo tamto i tak dalej, koło mnie skakali, no to pokazuje, że ma ducha przeciwnego duchowi Jezusa i przeciwnego temu, który jest zalecany dla ludu Bożego, który jest naturalny. To nie jest tak, że jest zalecany i tak trzeba robić. Tak powinno się chcieć samemu siebie odczuwać, nie robić, żeby sprawić wrażenie, bo ci, którzy tak robią, żeby sprawić tylko wrażenie, no to są hipokrytami. I kolejny, ostatni element, błogosławieństwa doczesne. Doczesne takie, można powiedzieć, o wymiarze materialnym. Będąc ludem Bożym, mamy zagwarantowane niezbędne środki do życia. Tak przysłowiowa, symboliczna chleb i woda mają ludowi Bożemu nie zabraknąć. Zwykle też mamy o wiele, wiele więcej niż tylko chleb i woda. Dzięki temu, że jesteśmy właśnie w prawdzie, że jesteśmy ludem Bożym, żyjemy mądrzej, lepiej pracujemy, gdyż znajomość prawdy i znajomość ducha prawdy czyni nas lepszymi także pod względem takim całkowicie świecko-zawodowym. Na przykład uczciwość. Przecież chyba trudno sobie wyobrazić dziecko Boże, poświęcone dziecko Boże, które byłoby nieuczciwe w swoich na przykład zawodowych sprawach. O, wynosi z pracy, co się da i handluje. Jak nie jest kierowcą benzyny, nie może wynieść z baku, spuścić i sprzedać, no to coś innego wyniesie i sprzeda. Albo używa narzędzi z pracy, do domu sobie zabierze i pracuje tymi narzędziami i robi coś i też z tego jakieś ma korzyści. Albo cokolwiek innego, prawda? To nie chodzi, żebym teraz tutaj powymieniał. Jest uczciwy. Albo nie tracimy pieniądze na różnego rodzaju nałogi, które ma ten świat. Nie jest to korzyść materialna? Na papierosy? ile wydaliście ostatnio na papierosy w tym tygodniu, w tym miesiącu. No alkohol? No wino czasami się pojawi, prawda, to nic różnego, ale wiemy, ile alkohol kosztuje ludzi, tych, którzy tego alkoholu nadużywają, albo nawet jak nie nadużywają, ale wszystko muszą, wszystko co ważniejsze, albo mniej ważne, na przykład spotkanie z kolegą, którego nie widzieli cały tydzień, już trzeba opić, prawda, i to i kosztuje ich sporo, i pieniędzy, i zdrowia, i niszczą sobie wątrobę. Także są to korzyści takie bardzo, bardzo materialne, które z tego stokrocia dla nas płyną. Zatem Bóg pragnie, i to nawet w typach pokazał, w tej dziesięcinie, która miała być składana, dawana przez Żyda, a następnie spożywana przez niego. Bóg pragnie, żebyśmy pomimo naszego poświęcenia dla Niego 100% tego, co mamy i czym jesteśmy, żebyśmy jeszcze te części tego szafarstwa, pamiętamy, prawda, też to mówiliśmy o tym ostatnim razem, że poświęcając Bogu wszystko, co mamy i czym jesteśmy, stajemy się szafarzami, można powiedzieć zarządcami, ale już nie właścicielami tych rzeczy. Wobec tego, będąc szafarzami, zarządcami tego, co już nie nasze, żebyśmy jednak z tego korzystali, żebyśmy zaspokajali swoje własne potrzeby życiowe, żebyśmy dbali o nasze rodziny. Paweł wyraźnie o tym napisał, to chyba tak, 1 Tymoteusz 5,8, nie będę szukał, prawda? Kto o swoich nie ma starania, to jest gorszy, zdaniem Pawła, od poganina. No a żeby mieć o swoich starania, to trzeba mieć środki materialne. No ale jak nie mamy? Nie mamy środków materialnych, bo wszystko poświęciliśmy Bogu. Więc Bóg mówi, no nie, nie, to musisz dbać o swoich, korzystaj tyle, ile potrzeba, tylko jesteś cały czas moim szafarzem. Jak również, bo tam wśród tych potrzebujących były, tak pamiętamy, oprócz tych Żydów, którzy mieli spożywać sami ten trzeci rodzaj dziesięciny, jeszcze był wymieniony Lewita, chyba obcy przybysz, sierota i wdowa, czyli różni ludzie, którzy mogliby się znaleźć w potrzebie. Czyli to jeszcze mamy pokazane, że z tego, co ty masz w ramach tej dziesiątej rodziny, to jeszcze możesz wspomagać innych. Na przykład tych, którzy służą słowem prawdy. Tak? Mamy, dlatego tam jest Lewita wymieniony po raz kolejny. Ktoś mógłby powiedzieć, po co tam Lewita ma być wymieniony, skoro on dostawał swoją dziesięcinę. No ale tu jest właśnie ten trzeci rodzaj dziesięciny, pokazuje to, co jest dla nas, do skorzystania, do używania przez nas. No i Bóg mówi tutaj także, Lewita jakby miał potrzeby, może przyjść i sobie wziąć. Obcy przybyć, sierota i wdowa. Zauważmy, jeszcze tam czytałem, to wtedy nie skomentowałem, ale teraz skomentuję, że co trzeci rok, czyli raz na 3 lata, ci inni nawet stawali się ważniejsi niż sam Żyd. No chyba powrócimy jeszcze do tego raz. Czyli piąta Mojżeszowa, bo wtedy tego nie skomentowałem, bo wszystkiego się na raz nie da skomentować. Jak jest ileś wersetów, no to trzeba się skupić na czymś w danym momencie. Więc wracam do 14 rozdziału 5 Mojżeszowej i werset 28. Pod koniec 3 lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach. Wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma działu i dziedzictwa, obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli, się nasycą i tak dalej. Czyli mamy powiedziane, czyli wyraźnie zobaczmy, że w ramach tej dziesięciny składanej dla samego siebie, raz na 3 lata pierwszeństwo mieli inni. Miało być to w bramach położone, czyli w takim miejscu publicznym, gdzie każdy wchodzi i bez skrępowania może z tego sobie wziąć. Nie, że idzie i prosi, to może masz tutaj coś dla mnie w ramach tej twojej dziesięciny dla siebie, to tam przynieś mi coś, bo jestem w potrzebie, ja, moje dzieci, czy ktokolwiek inny. Tylko miało być położone w bramach do łatwego skorzystania, bez skrępowania przez osoby potrzebujące. I w ten sposób Bóg pokazuje pełny zakres korzyści, jakie ten stokroć, czyli jakie nasze doczesne błogosławieństwa, które mamy od Boga w ramach naszego poświęcenia, mają dawać ludowi Bożemu. Przeczytam z Nowego Testamentu tylko mały jeden fragment, 1 Koryntów 16 rozdział, o tym, jak bracia na początku chrześcijaństwa, na początku wieku Ewangelii, regularnie zgromadzali w bramach, symbolicznie zgromadzali w bramach, kładli w bramach ten trzeci rodzaj dziesięciny, bo dwa pierwsze wersety 1 Koryntów 16 mówią, a co do składki na świętych, to wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. Tak napisał. I później, gdybyśmy zobaczyli do 2 Koryntów, ale nie będziemy, bo to są całe 2 rozdziały, 8 cały rozdział i 9 cały rozdział, ale wiemy, Paweł daje wiele różnych rad opisów, jak wspomagać biednych braci. Tam na przykład też poświęca fragment wdowom, że nie każda wdowa taką pomoc miała otrzymywać, tylko wdowa, która pewne warunki spełniała, ale to ja nie chcę teraz w to chodzić, bo to jest aż o 2 całe rozdziały. warto, co tylko przy tej okazji trzeba powiedzieć, że w dzisiejszych czasach nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, jak miało w czasach na początku wieku Ewangelii, albo w ogóle nawet w przeszłości, niekoniecznie aż na początku wieku Ewangelii. W średniowieczu, może jeszcze nawet 100 i 200 lat temu. Dlaczego? Bo jak wiemy, jaka była sytuacja dawniej na świecie. Jeżeli ktoś nie miał dzieci, mam na myśli osobę, która się starzała, chorowała i później rzeczywiście mogła sobie w życiu nie dawać rady. Jak nie miała dzieci, które by ją wspomogły, no to była żebraczką, żebraczką albo żebrakiem taki ktoś był. No i można było powiedzieć, jego życie, przeżycie zależało od dobrych ludzi, którzy byli wokół. Wobec tego, jeżeli wśród braci takie się osoby zdarzały, no to zależało od tego, jak ci bracia będą wspomagać te osoby. Dzisiaj mamy taką cywilizację, opiekę socjalną, opiekę społeczną, gdzie państwo jak gdyby stawia sobie za punkt honoru, że tu nie będzie takiej prawdziwej biedy, że ktoś będzie z głodu umierał i nie będzie miał co na głowę, na dachu nad głową i tak próbują pomagać, prawda? Wobec tego dzisiaj już nie jest to takie istotne, bo osoby nawet samotne i wdowy, i wdowcy, i różni inni mają jakąś formę pomocy od państwa, mogą ją uzyskać. Niemniej jednak wciąż to pozostaje aktualne i każdy z poświęconych, będąc szafarzem tego, co oddał wszystko Bogu w poświęceniu, ma ten także trzeci rodzaj dziesięciny, czyli tak gdyby to, co jest dla niego do użycia i w ramach tego, z tego może także, jeśli uzna to za właściwe, za stosowne, za zgodne z wolą Boga, no bo szafarz zawsze musi konsultować się ze swoim panem, z prawdziwym właścicielem jego dóbr, może używać tego także, żeby wspomóc potrzebujących i wiemy, że takie rzeczy się dzieją. Czasami spotykają braci różne nieszczęścia, powodzie, pożary, i wtedy bracia nie tak, że tylko pożyczają pieniądze, tylko dają na zaspokojenie podstawowych, niezbędnych potrzeb takim osobom. Jak również nikt nikomu na pewno nie pożyczyłby pieniądze, żeby sobie kupił chleb, tylko dałby mu na ten chleb i coś ewentualnie do tego chleba, gdyby taka potrzeba się pojawiła, gdyby taka sytuacja wokół danej osoby, danego brata i siostry się pojawiła. I to nie tylko w stosunku do innych braci, ale także do ludzi tego świata. My powinniśmy taką postawę zająć. Nie należałoby przejść obok głodnego, żeby nadal był i pozostawić go nadal głodnym. Tyle jeśli chodzi o trzeci rodzaj dziesięciny. Omówiliśmy teraz je wszystkie. Więcej dziesięcin pod zakonem nie było, ale nie czujemy też potrzeby, żeby było, bo te, które były, czyli ta ogólna, ta od lewitów dla kapłanów i ta składana samemu sobie do skorzystania przez siebie i przez innych w potrzebie, wyczerpuje wszystko, co może nam przyjść do głowy. Jeżeli ktoś ma jakieś jeszcze wątpliwości, czy w swoim poświęceniu wobec Boga ma jakiś zakres działania, który tu nie mieści się w którymś z tych, no to niech da mi znać, bo myślę, że uważam, że nie ma. Już jest wszystko pokazane, wszystko jest ujęte. Pozostaje nam teraz przejść do tego, co mówiłem, czyli do możliwości wykupienia, wykupywania dziesięciny, bo Bóg takie coś przewidział. Idziemy w tym celu do 3 Mojżeszowej 27, i tam możemy sobie przeczytać, 3 Mojżeszowa 27, możemy sobie tam przeczytać o możliwości wykupienia dziesięciny. Werset 31 nas interesuje, bo on, wtedy jak czytałem, bo czytałem to, jeśli chodzi o tą ogólną dziesięcinę, czytałem wtedy wersety 30 i 32, a 31 i 33 pominąłem. I te obydwa pominięte dzisiaj się pojawią, bo one należą do tematu, do wątku wykupywania dziesięciny. To możliwość wykupienia dziesięciny, o której mówi werset 31, a jeżeli ktoś chce wykupić coś ze swojej dziesięciny, to dołoży do niej 1/5. Czyli do tego, co wykupi, dołoży 1/5. Tutaj o tym, w ten werset o tym nie mówi, ale za chwilę się dowiemy 33, na razie 33 zostawiam, bo on ma jeszcze inne wątki, że ta możliwość wykupienia dotyczyła dziesięciny składanej tak na przez ogół na rzecz lewitów. Możliwość wykupu pewnych elementów dziesięciny, bo nie wszystkich, oznacza możliwość zmiany pewnych szczegółów w realizacji naszego poświęcenia. Zobaczmy, jak Bóg zadbał o wszystko. On mówi, ty nie musisz swoje poświęcenia realizować w 100% według wzoru, szablonu. Tak, tak, tak i wszyscy musicie robić tak samo. To byłoby nieciekawe. Każdy z nas ma inny punkt widzenia, inaczej pewne rzeczy widzi i Bóg mówi, ja się całkowicie z tym zgadzam. W ramach twojego pełnego poświęcenia możesz wykupić, odkupić część tej dziesięciny. Znaczy możesz zrobić pewne rzeczy inaczej niż ja bym sobie życzył. Wcale nie musisz iść moją drogą. Pod warunkiem, widzimy jaki to jest warunek, że dołożysz do tego 1/5. Ile to jest procent? 1/5? 20. Jak dołożysz 20%, czyli innym słowie, jesteś, w ramach twojej dziesięciny jesteś mi winien jakąś tam, iluś tam dóbr z tego, co ci wyrosło na polu, to możesz sobie odkupić to, jeżeli tak ci to odpowiada, ale musisz dołożyć, jeszcze mój dopłacić, no bo to było moje na początkowo, prawda? Mi się należy. Ja ci mogę to odsprzedać po dobrej cenie, taką, jaka się należy, ale jeszcze i tak doliczę ci 20% do tego, co ci odsprzedam. I to wszystko jest bardzo piękne i wszystko bardzo jest ciekawe. Co to jest te 20%, które trzeba dodać? Czyli tak, sama możliwość wykupu dziesięciny to możliwość zrobienia czegoś inaczej, niż Bóg by mógł oczekiwać. Zmiana pewnych szczegółów w realizacji naszego poświęcenia. Dodanie 20% to jest coś dodatkowego, prawda? Czyli to mamy jak gdyby aż dwie rzeczy pokazane. Że jest możliwość zmiany pewnych szczegółów naszego poświęcenia, ale przy tej zmianie, jeżeli ona następuje, musi być 20%. 20% to każdy matematyk szybko policzy, że to jest 2 razy po 10. Wiemy, co to jest dziesiątka, bo mówiliśmy o dziesięcinie tamtym razem i wiemy, że ta dziesiątka to przedstawia doskonałość, pełnię możliwości natur niższych od boskiej. Ponieważ niedoskonałych natur, takich jak my ludzie jesteśmy w tej chwili, nie stać na absolutną doskonałość, więc w naszym przypadku bardziej należałoby podkreślić słowo pełnia możliwości. Ta dziesiątka to jest nasza taka doskonałość dla nas dostępna, pełna naszych możliwości jako ludzi. Czyli tyle, ile możemy zrobić, tyle, ile możemy z siebie dać, to dajemy. To jest nasza doskonałość. Najwięcej, Boże, mnie nie stać i Ty o tym wiesz, więc chyba nie żądasz ode mnie tej absolutnej doskonałości, bo wiesz, że nikogo z ludzi oprócz Jezusa nie było na nią stać. Nie było i nie jest do dzisiaj. Więc, ale owszem, na wszystko, na co mnie stać, mogę Ci dać. Wiem, że mniej nie oczekujesz. Co to oznacza, te 2 razy po 10? Bo rozbiliśmy te 20% na 2 razy po 10. Musi oznaczać to jakieś dwie pełnie. Bo skoro dziesiątka to pełnia możliwości natur niższych od boskiej, a to są dwie dziesiątki, to jakieś dwie pełnie. I jakie dwie pełnie się tutaj mogą nasunąć? Jedna dziesiątka to pełny wysiłek oczyszczenia się z brudu, jaki dany grzech w nas pozostawił. Bo grzech brudzi. I musimy podjąć pełny wysiłek, żeby tego brudu się pozbyć. A druga dziesiątka to też jakaś pełnia. To druga pełnia. To pełny wysiłek usunięcia charakteru zła jako korzenia, który do tego brudu doprowadził. Bo nikt chyba nie ma wątpliwości, że te dwa elementy nas karzą. Karze nas grzech jako taki, no ale też skłonności do tego grzechu. Bez skłonności do grzechu nie byłoby grzechu. Gdyby nas gdzieś nie ciągnęło w jakimś kierunku jakiegoś grzechu, no to właśnie ten grzech nie pojawia. Nikt nie robi rzeczy, do których nie ma pociągu, do których nie ma skłonności. Nawet, że nic nie robi, prawda? Zero. Bo jak nie ma na przykład skłonności do dobrych rzeczy, to też by ich nie robił, byłby zerem. Takim zerem, powiedzmy, na skali minus plus. Natomiast gdyby miał skłonności do dobrych rzeczy, no to by go ciągnęło do tych dobrych rzeczy i miałby ich tam na swoim koncie ileś. No ale my jesteśmy mieszanką, prawda? Nie jesteśmy w 100% minus, nie jesteśmy w 100% plus. Jesteśmy niedoskonali, mamy pewne grzechy i one się pojawiają. I Bóg mówi, no trzeba te wszystkie z bezskłonności usunąć. No i ten brud, bo jak taki grzech popełnimy, to on nas w jakiś sposób brudzi. Są to te plamy na szacie Chrystusowej, które trzeba niestety usuwać. Mamy zatem pewną swobodę. Tu nie wiem, nie będę podejmował się zadania określenia, czy to jest duża swoboda, czy mała swoboda. Za chwilę dojdziemy do przy tym wykupowaniu dziesięciny do momentu, w którym Bóg powie, ale pewnych dziesięcin nie będziesz mógł wykupywać. Z tej dziesięciny, którą jesteś mi winien, możesz wykupić coś, ale coś nie podlega wykupowi. Więc nie wiem, czy to jest 50-50, nie będę się podejmował, każdy niech pomyśli sam o sobie w swoim życiu. Mamy zatem, dlatego powiem, nie wiem, czy mamy dużą swobodę, czy małą swobodę zmiany niektórych szczegółów naszego poświęcenia. Powiem, mamy pewną swobodę w realizacji niektórych szczegółów naszego poświęcenia. Przypomnę raz jeszcze, chyba tamtym razem też to mówiłem, że nasze poświęcenie jest 7 głównych elementów i w tym właśnie możemy coś zrobić inaczej, po swojemu. I Bóg się wcale nie obrazi, mówi, ja się zgadzam na to. Czyli nasze poświęcenie to zapieranie się siebie i świata, badanie Słowa Bożego, czujność albo czuwanie, jak ktoś woli, modlitwa, rozwijanie podobieństwa do Chrystusa, głoszenie prawdy i cierpienie za lojalność wobec tej prawdy. I w tych 7 sferach naszej działalności pewne rzeczy możemy zrobić po swojemu, inaczej. Zatem Pod warunkiem, proszę, tak, że nic o tym myśli chciałbym dokończyć, możemy zrobić po swojemu, możemy coś zmienić pod warunkiem, że dodamy do tego symboliczne 20%, czyli jak już wiemy, dodamy te 20%, dodamy wszystko, na co nas stać, by oczyścić się z grzechu. Innymi słowy, Bóg mówi mi, jest wszystko jedno w pewnych sferach twojego życia, czy zrobisz to tak, czy zrobisz inaczej. Możesz wykupić pewną część dziesięciny, ale efekt ma być końcowy jaki? Oczyszczenie z grzechu. I to 20%, dwa razy po 10, czyli musisz oczyścić się z brudu grzechu, jaki masz i z tych skłonności, które do tego prowadzą. No bo jak się nie oczyścisz ze skłonności, tylko samego brudu, to jak długo bylibyśmy czyści, już oczyszczeni z brudu, ale skłonności zostały w nas? Bardzo szybko nasze grzeszne skłonności zabrudziłyby nas znowu. No to mówi, no to znowu czyścimy, ale co, tylko sam brud? A skłonności nie będziemy czyścić? No trzeba brud, owszem, trzeba też zmyć ten grzech, taki sposób, jaki tak dany grzech wymaga, żeby go załatwić, no ale człowieku zostało ją ci za uczestne do skłonności. Ty znowu ten brud, znowu się zabrudzisz. Musisz tak coś zrobić gruntownie, żeby ten grzech nie wracał, żebyś nie musiał ciągle się brudzić od nowa, od nowa i od nowa. Wszystko, na co nas stać, było oczyścić się z grzechu. A każdego grzesznika stać przynajmniej na niegodzenie się na grzeszenie. Już powiem przynajmniej na niegodzenie się na grzeszenie, bo wiadomo, co do efektów naszej walki z grzechem, no to jest różnie i Bóg bardziej patrzy na nasze intencje niż na nasze rzeczywiste osiągnięcia. Na nasze osiągnięcia w intencjach bardziej patrzy niż w praktyce, bo w praktyce ten grzech pewnie będzie nam towarzyszyć cały czas, ale przynajmniej każdego grzesznika stać na niegodzenie się na grzeszenie. Albo inaczej powiem, na rezygnację z prawa do grzechu. Gdyż to ta intencja, żeby nie grzeszyć, ta rezygnacja z prawa do grzechu odbywa się w naszym umyśle, w sferze intencji, a tu każdego stać na doskonałość. Jest dla nas dostępna doskonałość pragnień i doskonałość intencji. Przy okazji dodam, że dopiero wtedy, kiedy taką doskonałość pragnień i intencji okażemy z siebie, to możemy dopiero wtedy oczekiwać jakiejkolwiek pomocy ze strony Boga. Bóg ani Jezus nigdy nam nie pomogą w walce z naszym starym Adamem, jeżeli my najpierw, a oni to doskonale widzą, jako istoty duchowe i takie potężne, doskonale widzą, czy my w swoim umyśle, w swoich intencjach robimy wszystko, żeby nie grzeszyć, czy też już na poziomie intencji, myśli, zgadzamy się na jakieś tam grzechy. No bo jak ty się zgadzasz, to co ja mam ci przeszkadzać? Przecież ja szanuję twoją dobrą wolę. Wolną wolę. Szanuję twoją wolną wolę, więc jak już widzę, że ty się zgadzasz w intencjach na ten grzech, no to ja ci nie będę przeszkadzał. Ja ci chętnie pomogę, kiedy będę widział, że w intencjach jesteś przeciwko temu grzechowi, ale jesteś za słaby, żeby nie zgrzeszyć. Tutaj się powołam na pewien fragment związany z naszym Panem. On jest bardzo wymowny, ponieważ gdy nasz Pan sam był kuszony, a mamy takie, prawda, te trzy główne pokusy, miał ich wiele, wiele więcej, ale te trzy główne, to mamy opisane bardzo szczegółowo, Mateusz 4 rozdział, ale nas będzie interesował tylko werset 11. A co tam pisze? Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Tak to pisze. A to wtedy to było kiedy? Kiedy diabeł go opuścił, a aniołowie przystąpili. Dopiero wtedy przystąpili aniołowie i służyli mu. Kiedy nasz Pan otrzymał trzy pokusy od szatana i w swoim umyśle, w swoim sercu odrzucił jakąkolwiek ideę zgodzenia się na którąkolwiek z tych pokus. I dopiero wtedy, kiedy w jego intencjach nastąpiło odrzucenie, brak chęci współpracy z tą pokusą, wyjścia naprzeciw tej pokusie, jakkolwiek atrakcyjna by ona dla niego nie była, a wiemy, że kontekst, w jakim one się pojawiały, był dla niego bardzo atrakcyjny, bo tam nie były grzesznych rzeczy. Tam w kontekście tych wszystkich pokus było te wszystkie rzeczy, trzy, do których cię zachęcam, pomogą ci w realizacji twojej misji, którą masz od Boga. One ci pomogą. Dzięki nim lepiej dokonasz tego dzieła, szybciej. Więc one nie były pokusami do wyraźnego grzechu, ale nasz Pan wyczuwał, że jeśli chodzi o ich treść, chociaż mogą z pozoru prowadzić do osiągnięcia celów, o które jemu chodziło, to coś się w nich nie zgadzało. I nasz Pan odrzucił je wszystkie, nie wiemy, jak ta rozmowa, prawda, nie będziesz kusił Pana Boga twego i tak dalej. I wtedy dopiero diabeł go opuszcza, no to diabeł nas nie interesuje, prawda, ale też pokazuje, że jest wytrwały i dopiero jak taki odpór dostanie, to dopiero opuszcza, ale dla nas najciekawsze to ci aniołowie, którzy dopiero w tym momencie przystąpili i służyli mu. A gdzie byli wcześniej? Nie było ich. Gdyby Jezus w jakikolwiek inny sposób, bardziej pozytywny, chętny, bardziej otwarty na współpracę, zareagował na którąś z tych pokus, oni by nigdy się nie pojawili i nigdy by mu dalej już nie służyli. Dopiero wtedy aniołowie się pojawiają. Tak samo jest w naszym przypadku. Dopiero gdy w naszym umyśle, intencjach odrzucimy jakąkolwiek mowę o ulegnięciu grzechowi, nawet jeżeli nie mamy siły, żeby to wykonać, ale jeżeli dopiero jak w umyśle, w intencjach to zrobimy, dopiero wtedy otrzymujemy pomoc od Boga. Żeby poszerzyć ten wątek 20%, chciałbym się jeszcze do czegoś innego odwołać w Starym Testamencie. Chciałbym się odwołać do tak zwanych ofiar za występki, w Biblii Warszawskiej tłumaczone jako ofiary pokutne. One były składane za indywidualne grzechy wobec innych, czyli wobec Boga albo wobec ludzi. I wtedy, gdy taki grzech wobec Boga albo ludzi się pojawił, tak, to trzeba było złożyć ofiarę za występek albo ofiary pokutne. Nie mylmy tego z ofiarami za grzech, które były składane w dniu pojednania, dotyczyły naszego Pana i Kościoła. Chodzi o ofiary za występki, które każdy Żyd, pojedynczy Żyd musiał składać. I wtedy też do tej ofiary za występek, tej ofiary pokutnej, jakbyśmy jej nie nazwali, sądzę, że za występek będzie chyba lepszą, bo pokazuje, że ktoś zgrzeszył, że ktoś jakiś występek, wykroczenie ma na koncie, i, no ale pokutna też w sumie dobrze wskazuje, bo musi pokutować za ten grzech, który... I musiał wtedy też do takiej ofiary dodać 20% jej wartości. Zobaczmy, żeby nie być gołosłownym. Trzecia Mojżeszowa, 5 rozdział. Te 20% nie występuje tylko tutaj przy wykupie dziesięcin. Ono się pojawia także właśnie przy tych ofiarach. Trzecia Mojżeszowa 5, 15, 16. Jeżeli ktoś dopuści się sprzeniewierzenia i nieświadomie zgrzeszy przez przywłaszczenie sobie jakiejś świętości należącej do Pana, to przyniesie strzody na swoją ofiarę pokutną dla Pana baranka bez skazy, według Twojego oszacowania na 2 srebrne sykle w syklach świątynnych. Jest to ofiara pokutna, albo za występek, jak ktoś woli. A zatem świętą rzecz, którą sobie przywłaszczył, zapłaci, czyli odda równowartość tej rzeczy, i dołoży do tego jeszcze 1/5. I da to kapłanowi, kapłan zaś dokona jego oczyszczenia, ofiarując za niego tego barana, bo też barana miał przenieść, jako ofiarę pokutną i będzie mu odpuszczone. Taki jest tutaj zapis odnośnie ofiar za występki albo ofiar pokutnych. Czyli gdy ktoś popełnił grzech w postaci przywłaszczenia sobie jakiejś świętości należącej do Pana, a taką świętością należącą do Pana jest na przykład nasze poświęcenie, nasza symboliczna, albo może ta prawdziwa, antytypiczna dziesięcina. Wszystko, co mamy, jest boskie. I jeżeli teraz my coś z tego, co Bogu poświęciliśmy, wszystko w 100%, nie oddajemy w ramach tych 7 etapów, elementów naszego poświęcenia, no to przywłaszczamy sobie rzeczy należące do Pana, bo to do Pana przecież wszystko należy. I żeby się oczyścić z takiego grzechu, to Żyd miał przynieść barana bez skazy. Oczywiście tym baranem bez skazy jest nasz Pan, jego człowieczeństwo złożone za ludzkość, ale nie oczywiście akt ofiary naszego Pana, bo ten jest pokazany w cielcu w dniu pojednania, lecz co? Powołanie się przez Żyda albo przez dziecko Boże, powołanie się na tę ofiarę przez takiego pokutującego grzesznika jako podstawę do przebaczenia. Chyba nikt nie powie, że jak zgrzeszy, to przychodzi prosto do Boga, a mówi: wybacz Boże, że zgrzeszyłem, jak partner do partnera. Tak, jak równy z równym, no może nie równy z równym, bo my grzeszymy, Bóg nie grzeszy, ale jak grzeszymy, to nie przychodzimy wprost do Boga, tylko cały czas musi być odwołanie się do Jezusa, że to jest przez Jezusa, bo inaczej wprost nie otrzymamy przebaczenia, bo Bóg w ogóle z nami ma cokolwiek do czynienia tylko przez Jezusa. Dlatego ten baran, kto się przeprowadza, on się powołuje na ofiarę z Jezusa i w imieniu Jezusa prosi o to przebaczenie. Także bez tego powołania się na Jezusa żadna pokuta, żaden żal nie przyniósłby nikomu żadnej korzyści. Ponieważ chociażby byśmy bardzo żałowali i bardzo pokutowali, to nawet największa pokuta nie jest odpowiednią ceną za grzech. Pokuta jest wstępem, pierwszym krokiem do przebaczenia na podstawie ofiary Jezusa. Ale tym, co gładzi grzech, jest Jego ofiara. To, co mamy zapisane o nim w Jana 1,29, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, a nie oto pokuta, która gładzi grzech świata. Pokuta to nie jest cena równoważna za grzech. Jest to tylko pierwszy krok, niezbędny, przeaczany, niedoceniany przez chrześcijaństwo, dlatego jest nominalne, a nie prawdziwe. Ale to nie nasz znowu wątek, tak? Tylko mówię o tym baranku, żeby ktoś nie sądził, że tutaj jest pokazana ofiara Jezusa, prawda? To tak, a ona jest pokazana w cielcu w dniu pojednania. I do tego baranka, czyli do tego powołania się na Jezusa, na Jego ofiarę, jako podstawy do przebaczenia, on musiał dodać jeszcze, musiał zwrócić wartość tej rzeczy, którą ukradł, którą sobie przywłaszczył i dodać jeszcze 20%. Znaczenie tych 20% jest dokładnie takie same. Czyli musiał podjąć pełny i możliwy dla niego wysiłek usunięcia z charakteru tego brudu, tego zanieczyszczenia spowodowanego przez ten grzech, to jest ta pierwsza 10% w tej 20, a potem jeszcze pełny możliwy dla niego wysiłek usunięcia z charakteru tej złej skłonności, jeśli była jedna, albo złych skłonności, jeśli było ich więcej, które prowadziły do tego grzechu i brudu. Czyli dodać musiał te drugie 10%, w sumie 20%. Bo te 20% to trzeba na nie patrzeć jako dwa razy po 10. Dwie jak gdyby pełnie. Czyli przenosząc to dla chrześcijan. Jeśli pomimo obietnicy złożonej Bogu w akcie poświęcenia, na początku, kiedy poświęcamy się wszystko, co mamy, czym jesteśmy, oddajemy w poświęceniu Jemu, a sami się stajemy jedynie szafarzami, jeśli nie zapieramy się siebie i świata, lecz jak ludzie tego świata używamy życia, no bo żyje się raz, taka jest świecka dewiza, więc jeśli ktoś takie coś robi, albo jeśli nie bada Słowa Bożego, drugi element naszego poświęcenia, bo ma ciekawsze rzeczy w tym świecie. A teraz internet to w domu w ogóle mamy, możemy dniami i nocami dowiadywać się bardzo ciekawych rzeczy. I tam można siedzieć, i siedzieć, i siedzieć. Kiedyś mówiło się, że telewizor jest takim złodziejem czasu. Teraz mamy jeszcze lepszych złodziei. Oni nawet potrafią z nami wyjść na podwórko, bo w telefonie komórkowym jest internet i można bez końca. Nawet nie zdążymy 1% tych rzeczy ciekawych, na pewno ciekawych, się dowiedzieć, z nimi zapoznać. A tutaj element poświęcenia, badania Słowa Bożego leży odłogiem. Nie ma na to czasu, nie ma chęci, nie ma siły, bo człowiek już jest w sumie zmęczony tym szuflowaniem po różnych innych sprawach. Czyli jeśli nie badamy Słowa Bożego, kolejny trzeci element poświęcenia, czuwanie albo czujność, jeśli nie czuwamy nad wpływami, jakim się poddajemy, o na przykład w jakich towarzystwach bywamy, jakie rozmowy prowadzimy z tymi ludźmi, jakimi ludźmi są tamci ludzie i jaki na nas wpływ wywierają w związku z tym, że są, jakimi są. Albo jeśli nie czuwamy nad wpływem, jaki sami wywieramy na innych naszym przykładem, naszymi słowami, naszym zachowaniem. To jest to czuwanie. Albo czwarty element, modlitwa. Jeśli nie korzystamy z modlitwy, żeby być w kontakcie z naszym Stwórcą i Odkupicielem i żeby rozliczać z nimi każdy przeżyty dzień, a szczególnie każdy upadek. Bo każdy upadek trzeba rozliczyć, jeśli nie, to oddala. Z każdym nierozliczonym dniem, z każdym dniem, który mija po grzechu, za którego nie pokutujemy, nie przebaczamy, oddalamy się od Boga, jak Dawid. Kolejny, piąty. Jeśli nie rozwijamy podobieństwa do Chrystusa w charakterze, lecz dbamy o starego Adama, żeby nie spotkała go żadna krzywda, a przynajmniej, żeby go nie spotkała zbyt wielka krzywda, i jeśli jako szósty element nie głosimy prawdy i nie stajemy po jej stronie, gdy jest atakowana, lecz czekamy na Pana, bo tak podobno pisze w Biblii, czekaj na Pana i jeszcze się chwalimy, że nie stajemy po stronie prawdy, bo czekamy na Pana, by coś z tym zrobił. Przecież Bóg może wszystko. To może też sam obronić swoją prawdę. I co z tego, że mówił, żebyśmy my bojowali? My czekamy na Pana. Nam się bardziej podoba werset o czekaniu na Pana, a nie o bojowaniu o prawdę raz świętym podano. Są obydwa wersety w Biblii zapisane, ale my tamtego o bojowaniu za prawdę za świętym podaną nie lubimy. Znaczy lubimy, jeżeli nie musimy walczyć o prawdę i jej bronić. A jak musimy, to go nie lubimy. Wolimy ten werset, aby czekać na Pana. I jeżeli jeszcze mamy siódmy element naszego poświęcenia, cierpienie, tak? Cierpienie za lojalność dla prawdy i sprawiedliwości. Więc jeśli nie chcemy cierpić za lojalność wobec prawdy, lecz robimy wszystko, żeby się nikomu nie narazić w ramach naszej lojalności dla prawdy i sprawiedliwości, żeby niczego nie stracić z powodu oddania dla prawdy i sprawiedliwości, to jeśli robimy te wszystkie siedem rzeczy, tak jak ja tutaj opisałem, pomimo obietnicy w akcie poświęcenia, że wszystko oddajemy Bogu i będziemy realizować tę rzecz, tą całą siódemkę, tak jak Bóg by oczekiwał, to nie oddajemy Bogu tego, co przyrzekliśmy. Przywłaszczamy sobie świętość należącą do Pana. Okradamy Go. I co wtedy? No to zgodnie z tą ofiarą za występki. Oddać, albo Boże powiedzmy, zacząć w końcu oddawać Bogu to, co Mu przyrzekliśmy, to jest ta główna wartość, i koniecznie do tej głównej wartości, do oddawania Mu tego, co do Niego należy, a nie do nas, dodać jeszcze 20%. Dodać pełny wysiłek usunięcia z nas brudu wywołanego przez dotychczasowe zaniedbania i drugie 10%, dodać do tego jeszcze pełny wysiłek usunięcia z nas skłonności do tych zaniedbań, W przeciwnym razie ten sam grzech będzie się ciągle powtarzał, będzie ciągle powracał. Jak u ucznia. Nauczyciele wiedzą, że uczeń, który nie usunie ze swego umysłu jakiegoś niedouczenia, jeśli czegoś nie wie, nie umie i nie usunie tego braku, tej niewiedzy, to co? Zawsze będzie popełniał ten sam błąd. Iluż tu uczniów jest słynie z tego, że ciągle popełniają te same błędy. Jest tyle możliwych błędów do zrobienia, innych niż te, które on popełnił, ale on ciągle popełnia te same. I gdyby tylko usunął ten brak, to ten brak wiedzy na ten temat, a potem może jeszcze w innej sferze i w innej, gdyby tak w 5-10 sferach usunął te braki, to nie miałby potem już czego błędów robić. Bo jeden może mu się by zdarzył raz na jakiś czas, ale jeden błąd to się zawsze ignoruje i wciąż ocena byłaby piątkowa. I teraz przechodzimy do ostatniego wątku, do ograniczenia, jeśli chodzi o wykup. Czyli wracamy znowu do 3 Mojżeszowej 27 i do wersetu 33, który mówi o pewnym ograniczeniu. Owszem, 31 mówił, że jeżeli chcesz coś wykupić od swojej dziesięciny, to dołożysz do tego 1/5, 20%, ale 33 pewne ograniczenie daje. Nie będzie się przebierać między lepszym a gorszym i nie będzie się zamieniać na inne. Jeżeli jednak się je zamieni, to jedno i drugie, i ono i to, na które zostało zamienione, będzie święte i nie może być wykupione. W sumie powinienem ten 33 przeczytać łącznie z 32, po którym on następuje, bo tak nie wiadomo w sumie, czego to ograniczenie dotyczyło, 33, więc przepraszam za niedopatrzenie. Wracam do 32 i przeczytam 32 i 33 ciurkiem. Wszelka dziesięcina z bydła i z trzody, wszystko, co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu. I teraz, nie będzie się przebierać między lepszym a gorszym. To dziesiąte, jak wypadnie, lepsze albo gorsze, to się nie będzie przebierać. I nie będzie się zamieniać na inne. O, ten jest zbyt dorodny, to sobie go zestawię, ten dziesiąty, a ten jest, bo to dla mnie, a może inaczej. Ten zbyt chudy, nie dam Bogu w ofierze, tak, nie w dziesięcinie tego chudego. Zamienię na trochę ładniejszy sztukę. Nie, Bóg mówi, nie będzie się przebierać między lepszym a gorszym. Co dziesiąte, jak idzie, jak wychodzą zwierzęta, co dziesiąte jest na dziesięcinę dla Boga. Nie będzie się przebierać między lepszym a gorszym i nie będzie się zamieniać na inne. Jeżeli jednak je się zamieni, to jedno i drugie, ono i to, na które zostało zamienione, będzie święte i nie może być wykupione. Czyli widzimy, że jeśli chodzi o zwierzęta, nie było wykupu. Czyli z tego wniosek, że werset 31, który mówi o możliwości wykupienia, to dotyczy płodów rolnych i tego, co wyrośnie na drzewach. Owoce i płody rolne. Uważasz, że masz takie piękne jabłka i będziesz potrzebował tych jabłek sam dla swojej rodziny w tym roku, nie musisz oddawać 10% z tych jabłek, które ci urosły. Możesz sobie wykupić te 10% jabłek i sobie zatrzymaj te jabłka dla siebie, a mi zapłacisz, dodając 20% oczywiście, prawda? Ale jeśli chodzi o zwierzęta, nie będzie. Ani nie będzie zamiany jednego na drugiego, ani nie będzie wykupywania. Dlaczego tutaj mamy takie ograniczenie? Dlaczego tu nie można było nic podmienić, nic zamienić, nic wykupić? Zwierzęta, to każdy wie, symbol, typ, obraz, prawda, już wiemy, że nie należy się bać słowa typ. Nie należy się bać słowa antytyp. Eliasz był typem, Jan Chrzciciel był antytypem i Kościół Wieku Ewangelii był antytypem Eliasza. I to nasz Pan, nie używając słowa typ i antytyp, ale o takiej treści mówi. Skoro mówi nasz Pan, to czemu mamy nie mówić my? Przecież i naśladujemy Jego. Patrzymy, szukamy tych samych rzeczy, które On widział. Zwierzęta to symbol, obraz, typ usprawiedliwionego człowieczeństwa. Bo chyba każdy przyzna, że zwierzę ma więcej wspólnego z człowiekiem niż na przykład jabłka czy zboże, które wyrośnie na polu. No bo to też istota, mało tego, z punktu widzenia Bożego, biblijnego, bo Bożego też, mają to samo tchnienie, prawda? Też są duszami żywymi. Więc obraz usprawiedliwionego człowieczeństwa i to nasze człowieczeństwo jest głównym i osobistym elementem naszego poświęcenia. Najważniejszym. Gdy poświęcamy się Bogu, oddajemy nasze całe człowieczeństwo, całego siebie. Pamiętamy w przypowieściach 23-26, syn mój, daj mi serce Twoje, a oczy Twoje niechaj szczegą dróg moich. To serce, bo oddasz Bogu serce, to ono zawiaduje, kontroluje całą resztę. I tam, gdzie oddasz swoje serce, tam będzie ta cała reszta. Bez względu na to, jak bardzo ktoś jest upadły i grzeszny, to właśnie teraz przechodzimy do tego, że nie będzie się przebierało między lepszym a gorszym. To jest też pociecha, że tak powiem, dla różnych osób, które myślą, że są tak grzeszne, że nie mogą się Bogu oświęcić, ofiarować, bo taki ktoś jak ja, to najpierw musiałbym się zreformować, naprawić. A Bóg mówi, nie będzie się przebierać między lepszym a gorszym. Bez względu na to, jak bardzo ktoś jest upadły czy grzeszny. Jeśli zechce przyjść do Boga przez Jezusa, na pewno zostanie przyjęty. Nie będzie nigdy odrzucony. Tak jak Żyd miał odłączać od stada co dziesiąte, jak wypadło. Jak one wychodziły z zagrody, co dziesiąte miało należeć do Pana, bez względu na to, jakie ono było. Czy było chude, czy tłuste. Czy było zdrowe, czy herlawe. Nie będzie się przebierać między lepszym a gorszym. Ja do tego jeszcze dołączę psalm 51, a werset 19. Psalm 51, 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym albo złamanym nie wzgardzisz, Boże. Tak jest napisane. Tak Bóg napisał przez psalmistę. Więc na pewno nie kłamie. I tutaj ten typ co dziesiątego zwierzęcia nie będzie się zamieniać na inne. Ale gdy ktoś inny poświęci się Bogu, poświęci swoje człowieczeństwo za inne, to nie ma możliwości wykupienia. Bo mamy powiedziane, że się nie będzie zamieniało lepszego na gorszego, więc każdy może przyjść do Boga, jeżeli tylko pragnie, w takim stanie, w jakim jest, a Bóg już sobie poradzi, żeby go podnieść na wyższy poziom. Jezus sobie poradzi, żeby podnieść go na wyższy poziom. Niech sam nie podejmuje reformy, a dopiero potem, jak się trochę zreformuje, to będzie miał coś dla Boga do zaoferowania. Należy przychodzić do Boga w takim stanie, w którym się jest w chwili zrozumienia, że się jest grzesznikiem i że Jezus jest tym, który za mnie umarł i może swoją sprawiedliwością, swoją doskonałością przykryć moją grzeszność i niesprawiedliwość. Natomiast jeżeli ktoś inny się pojawi i poświęci swoje człowieczeństwo, to jest ta zamiana, prawda? Gdyby jednak do takiej zamiany doszło, to Bóg mówi jedno i drugie. Jedno i drugie należy do Pana. Nie ma żadnej zmiany, żadnego zastąpienia swojego poświęcenia innym poświęceniem, poświęceniem kogoś innego. Nie będzie się zamieniać na inne, gdyż byłoby to złamaniem przymierza z Bogiem, wycofaniem się z poświęcenia przez daną jednostkę. O, moja żona się poświęciła, Boże, to myślę, że w sumie będzie jeden za jeden. Ja się wycofię, zrezygnuję, a bo tam do zboru jakiś brat nowy się pojawił, czy siostra nowa pojawiła i zasiliła, no to chyba ja bym się mógł wycofać w takim razie, bo już myślałem od dłuższego czasu, ale tak nie chciałem osłabiać zboru, którego jestem członkiem, albo nie chciałem ci robić przykrości, bo jednego miałbyś mniej w swoim ludzie. No nie wiem, jakie tam ludy ludzkie mogą być. W każdym razie Bóg pokazuje, że nie ma możliwości zastąpienia poświęcenia jednego człowieka poświęceniem drugiego człowieka. Bóg nie widzi możliwości wycofania się z poświęcenia dla Niego, a jeżeli ktoś by tak robił, no to Bogu się to będzie bardzo, bardzo nie podobało. Przeczytajmy sobie 5 Mojżeszową 23, od 22 do 24. 5 Mojżeszowa 23, 22 do 24. Jeżeli złożysz Panu, Bogu swemu ślub, to nie ociągaj się z jego spełnieniem, gdyż Pan Bóg twój upomni się on u ciebie i miał być grzech na sobie. Jeżeli zaś nie złożysz ślubu, to nie będziesz miał grzechu na sobie. Co wyszło z ust twoich, tego dotrzymaj i postąp tak, jak ślubowałeś, Panu Bogu Twemu dobrowolnie, jak powiedziałeś swoimi ustami. Zajrzymy jeszcze do Kaznodziei Salomonowego 5 rozdziału, więc przerzućmy się za psalmy teraz do Kaznodziei 5. Mam na myśli wersety 4 i 5. Kaznodzieja 5, 4 i 5. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełniać tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. I nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie albo że to był błąd. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwiać dzieło twych rąk? No i jeszcze słowa naszego Pana z Łukasza chciałbym zacytować. Z 9 rozdziału, a werset 62. Łukasz 9, 62. Podsumowanie przez naszego Pana tych, którzy chcieliby, no właśnie, najpierw zająć się rzeczami tego świata, a potem ewentualnie, jak będą mieli czas, pójdą za Jezusem. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. To ci, którzy żałowaliby, że ruszyli z jakąś pracą, tutaj pokazaną jako pracą na roli, i potem jednak patrzą do tyłu, żal im było, że w ogóle rozpoczęli to dzieło, czyli że w ogóle poszli za Jezusem. Nawet jeżeli ktoś inny poświęci swoje człowieczeństwo Bogu, nigdy nie można tego traktować jako zamiast poświęcenia drugiego człowieka. Od tej chwili obydwie ofiary, obydwie, będą święte. A święte oznacza należące do Boga. Znowu święte rzeczy Jego. Święte, oddane Bogu. I żadna z nich nie będzie podlegała wykupowi. Bo dziesięcina ze zwierząt nie podlegała wykupowi. Tylko to, co urosło na polu, to, co urosło na drzewach. I w ten sposób kończymy temat trzech dziesięcin zakonu. W podsumowaniu powiem, że w tych trzech rodzajach dziesięcin Izraela pod zakonem Bóg pokazał całą, podkreślam, całą prawdę na temat poświęcenia duchowych Izraelitów, naśladowców naszego Pana, naśladowców Jezusa. Bo pokazał pełne poświęcenie do ofiary, a mamy je pokazane w dziesięcinie od ogółu Żydów na rzecz Lewitów. Oddanie wszystkiego, co ludzkie, Bogu, czyli poświęcenie do ofiary. Mamy pokazane częściowe poświęcenie, bo poświęcenie tylko do sprawiedliwości. Pokazane jest to w dziesięcinie od Lewitów na rzecz kapłanów, gdzie jest zobrazowana rezygnacja z grzechu i błędu, a życie dla sprawiedliwości i prawdy. Poświęcenie do sprawiedliwości. Mamy pokazane korzyści, jakie w tym życiu odnosimy już w trakcie poświęcenia. To ten trzeci rodzaj dziesięciny, od której dzisiaj zaczęliśmy. Dziesięcina do spożycia samemu i przez innych będących w potrzebie. Czwarta rzecz. Mamy pokazane elementy poświęcenia, które można wykupić. Czyli takie, które każdy może realizować inaczej, pod warunkiem, że doprowadzi go to do usunięcia brudu grzechu, jaki ma w sobie, oraz skłonności do tego grzechu. To, co mamy pokazane w tych 20%, a bardziej precyzyjnie 2 razy po 10%, przy wykupie dziesięciny z urodzaju pola i drzew. No i w końcu rzecz ostatnia, o której przed chwilą mówiliśmy. Mamy pokazane elementy w tych dziesięcinach i sprawach z nią związanych. Mamy pokazane elementy poświęcenia, których nie można wykupić, których nie można realizować inaczej. O, na przykład, że ktoś inny się poświęci za mnie, a ja będę znosił z tego korzyści. O, może ksiądz się poświęci za mnie, ja przyjdę do kościoła, ja mu zapłacę, a on niech tam robi, co do niego należy i ja, żebym miał z tego odpowiednie korzyści, czyli jakieś życie wieczne. No, w niebie, jak tam mówią podobno, no niech będzie i w niebie. Jak gdzieś tam idzie, to gdzie indziej, tam, bo oni zwykle też nie dbają o szczegóły. Ktoś ma to załatwić, prawda? W końcu klient płaci, klient żąda. No, nie ma czegoś takiego. Są elementy poświęcenia, których nie można wykupić, które trzeba realizować osobiście. I to bez względu na to, czy się jest w lepszym, czy w gorszym stanie. Czy to nasze człowieczeństwo jest na wyższym, czy na niższym poziomie, mniej czy bardziej grzeszne. Nie można inaczej tego realizować. I to jest właśnie pokazane w tym braku możliwości wykupienia dziesięciny z bydła i trzody. Nie ma możliwości wycofania się z poświęcenia, nie ma możliwości wycofania z poświęcenia usprawiedliwionego naszego człowieczeństwa, przynajmniej nie ma takiej możliwości przy aprobacie Boga. Bo ktoś powie, a kto mi zabroni? No, nikt ci nie zabroni, ale jeżeli tak zrobisz, no to już w ogóle tak narażasz się na konsekwencje przed Bogiem, bo Bóg nie aprobuje, Bóg nie pochwala. Lepiej, bardziej Bóg zachęca, żebyś zastanowił się wcześniej, niż robił coś, zaczął coś robić pochopnie, a potem się z tego wycofujesz. Zastanów się wcześniej, a jak się już do czegoś zobowiążesz, to wykonaj. I tak kończymy temat trzy dziesięciny zakonu, który w sumie obejmuje wszystko, co ważne dla poświęcenia się dziecka Bożego, duchowego Izraelity. Mam nadzieję, że te myśli pomogą w naszym codziennym poświęceniu i uczynią je jeszcze pełniejszym, bardziej zgodnym z wolą Boga i tego życzę nam wszystkim i dziękuję za uwagę.